Choć zapraszamy dzisiejszego głoszącego, Jan Piotr Żółkowski. Oddaję głos.
Dobrze, dobrze i fajnie jest stanąć tutaj przed wami. Nie ma transmisji, to pewnie, żeby nie pękł ten szkiełko w kamerze. Żartuję, ale to fajnie się mniej stresować trochę, żeby to nie szło tak w cały świat. Teoretycznie też pójdzie, bo w audio nagrywamy i zawsze wieszamy. A przy okazji, ostatnio pojawiły się, ci, którzy jeszcze nie śledzili Facebooka, ostatnio pojawiły się na stronie naszej wszystkie kazania, które dotychczas były na YouTubie i na Facebooku. Teraz są również w MP3, tak jak zawsze bywały. I w ten sposób łatwiej po prostu je odsłuchiwać sobie ze strony. I w zasadzie... może pomodlę się na początek jeszcze, zanim zacznę. Duchu Święty, dziękuję Ci, że Ty jesteś tutaj. Proszę Cię, żebyś... już czuję, że jesteś. O, chwała Tobie. Dziękuję Ci, że Ty dajesz nam swoje słowo i że jesteśmy Twoim Kościołem, że nie jesteśmy po prostu o swojej mocy jakąś grupą ludzi, którzy coś usiłują zbudować, wskórać, ale jesteśmy Twoim ciałem, Twoim Kościołem. Dziękuję Ci, że Ty Kościół swój budujesz i Ty nas pouczasz, zasilasz, żywisz. Amen. Amen. Nie tak dla zabicia czasu, ale dla kontekstu chciałem przypomnieć to, co właśnie w tych ostatnich kazaniach było, ponieważ to właśnie miałem okazję parę słów napisać o każdym z nich, żeby była taka notka na Facebooka i zauważyłem, że to się układa w jakiś taki ciekawy ciąg i opisywałem te kazania. No i tak, w czasie tej kwarantanny słuchaliśmy o różnych rzeczach. Na początku tak o tym, jak Kościół ma się orientować w tych nowych warunkach. Słuchaliśmy o otrzeźwieniu i przypominaniu sobie, o co w tym Kościele tak naprawdę chodzi. Skoro nie spotykamy się, to co mamy ze sobą zrobić? Że chodzi o bycie blisko Jezusa, o Ewangelię, o ufność Bogu, o złożenie swojego bezpieczeństwa i w Nim i o pokój w Nim. O spotkanie i dbanie o więź z Nim, o pilnowanie też swoich zadań, swoich powołań w tym czasie zamieszania, kiedy różne rzeczy nam się napatoczą i wydają się ważne, i pilnowanie swojego serca, swojego skarbu, tak żeby te całe zamieszanie nie spowodowało rozproszenia i takiego zajmowania się bezsensownymi rzeczami. I też chodziło w tych kazaniach o odświeżanie takiej duchowej optyki, żeby patrzeć na świat, na sytuację, na ludzi z takiej Bożej perspektywy, z perspektywy ostatecznego zwycięstwa i panowania Jezusa i też Jego wiecznej miłości do nas. To jest ważne, bo na co dzień czytając różne informacje, rozmawiając z ludźmi, możemy się wbić w różne niepotrzebne rozważania i celowe, i niecelowe gdzieś tam myśli krążą, a ważne jest, żeby tak skupiać się na Jezusie. No i wreszcie były takie wezwania do oddania się na nowo, oddania wynikającego z miłości, mimo wad i błędów innych ludzi, zwłaszcza wad i błędów innych ludzi w rodzinie, w kościele, bo na nich się najczęściej zawodzimy, i żeby wzmacniać tę miłość właśnie w tych do bliskich nam osób, do bliźnich, o byciu świadkami, o miłości do grzeszników i wreszcie, jak pamiętacie, tydzień temu Magda mówiła o intymności z Bogiem, która to wszystko, to życie owocne umożliwia tak naprawdę. Mój temat, nie wiem, czy widzieliście na Facebooku, było to ogłoszone, Marek mnie poprosił o temat, to biskupi i przyjaciele. Biskupi tak, żeby zaintrygować, a przyjaciele tak, żeby nie kojarzyło się tak od razu z jakimś urzędem. Generalnie chciałem, żeby to było no, po części kazanie, po części zachęta do tego, żeby starać się być biskupem właśnie. A co to znaczy być biskupem? To wyjaśnię. Mamy jeszcze inne słowa, tak? Mamy słowa lider, chociaż to się kojarzy też troszkę z biznesem, przodownik, tak? Ale to nie do końca to samo, co biskup. To ktoś, kto przewodzi. A Mamy też bliżej już tego biskupa duchowy ojciec, duchowa matka. To też się dobrze kojarzy, ale bywa, że się źle kojarzy. Zwłaszcza jak ktoś jest zraniony, ma jakieś złe doświadczenia, może się to kojarzyć z nadużyciami różnymi, z jakimiś guru. Jezus może się też kojarzyć z pychą czasami, bo wielu ludzi będących liderami, duchowymi ojcami czy matkami, no, popadało w ten błąd, o którym mówił Jezus, żeby nikogo nie nazywać swoim nauczycielem czy ojcem. Dlaczego? Właśnie ze względu na ryzyko takie, że popadamy w jakąś pychę obłudne, że nie nazywajcie się nawzajem rabbi, jeden bowiem jest wasz mistrz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest wasz ojciec, który jest w niebie. Niech też nie nazywają was mistrzami, gdyż jeden jest wasz mistrz, Chrystus. Ale kto z was jest największy, będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Więc tu widać jasno, jakby o co chodzi, tak? To też jest pewna cecha dobrego lidera, że on nie dba o pozycję swoją, tylko właśnie służy. Więc będzie wywyższony. No dobrze, to o co mi z tym chodzi, tak? Wiemy, że są biskupi, znamy biskupów z Kościoła rzymskokatolickiego, ale nie tylko, mamy też biskupów protestanckich. Mamy fragment z pierwszego listu do Tymoteusza z trzeciego rozdziału, gdzie w zasadzie jest taka trochę definicja, jakby wykaz pożądanych cech u biskupa. Wiarygodne to słowa, jeśli ktoś pragnie biskupstwa, pragnie dobrej pracy. I teraz ta lista cech różnych. Biskup ma więc być nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niełakomy na brudny zysk, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku. Jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o Kościół Boży? Nie nowicjusz, żeby nie wbił się w pychę, o tym wspominałem, nie wpadł w potępienie diabelskie. Musi też mieć dobre świadectwo od tych, którzy są na zewnątrz, żeby nie ściągał na siebie hańby i nie wpadł w sidła diabła. Diakoni także mają być, i tutaj o diakonach, to też jest jeden z takich urzędów. No dobrze, no to może jak to czytałem, to odnajdujecie się w tej roli, tak? No to odhaczone, to taki jestem, tak? Dobrze, dobrze, dobrze. No, to nadaje się na biskupa. Ale myślę, że jest jeszcze ważniejsza rzecz, to znaczy pragnienie, tak? Pragnienie. I myślę, że może teraz jak słuchacie, to dla was jest to jakaś abstrakcja. Co? Mam pragnąć być biskupem? Jakim biskupem w ogóle? Dajcie spokój. Ja po prostu jestem wierny Bogu, wierny Jezusowi, idę za Nim i tak dalej. Ale to słowo pragnie, kto pragnie, sprawdziłem, oregetai, to jest coś odwzorowującego bardzo silne pragnienie. To jest takie rozciąganie się, wysilanie, aby coś zdobyć, sięgnąć, pożądać, tak? Poświęcać się z miłości do czegoś, nie wiem, aspirować w taki maksymalny sposób. I zanim jeszcze już powoli zmierzam do tej definicji, ale jeszcze z innej strony do tego podejdę, bo to się kojarzy też z służbą pastora, pasterza, albo takiego przyjaciela po prostu. Biskup to znaczy ktoś, kto dogląda, ktoś się interesuje, kto dociera. Widziałem z takich mądrości internetowych taki tekst, który miał pokazywać nam właściwą wartość, czy to, jak właściwie oceniać samych siebie i też innych ludzi. Było napisane, wymień 5 najbogatszych ludzi na świecie, 5 ostatnich mistrz świata, 5 noblistów z zeszłego roku, 5 aktorów, którzy dostali w ostatnich latach Oscara za pierwszoplanową rolę. No i można by jeszcze pewnie coś dodać. Nie jest łatwo, ale Jak mamy wymienić na przykład trzech nauczycieli, którym wiele do dziś zawdzięczasz, trzech przyjaciół, którzy pomogli ci w trudnych chwilach, osoby, które sprawiły, że poczułaś się kimś wyjątkowym, pięć osób, z którymi spędzasz czas. To już jest łatwiej. Może nawet już w waszych głowach się pojawiły konkretne twarze. Tak? I właśnie mniej więcej o coś takiego mi chodzi, tak? Jak mówię biskup, to mam na myśli kogoś takiego, kto jest dla nas ważny. Czy kogoś takiego, kim my się stajemy, kiedy zaczynamy rozumować na sposób królestwa, rozumować jakby poddając się tej logice, której uczy nas Nowy Testament, że jesteśmy ciałem, więc dbamy o ciało, tak? Czyli o siebie nawzajem. I mam nadzieję, że na koniec tego kazania i po modlitwie jakby to wam zostanie w głowach, w sercu, żeby to dobrze rozważyć, czy ja jestem taką osobą, której zależy na sprawowaniu pieczy, opieki nad kimś, nad... ja nie mówię nad całym Kościołem Bożym, tak? Nad całym zborem. Taki, wiecie, biskup z prawdziwego zdarzenia. Ale albo choćby dla dwóch osób, tak? Być kimś, komu zależy. I myślę, że jesteście tacy. Wierzę po prostu, że zależy wam na tym. Ale jak to jeszcze będę cytował, jest to zachęta, żeby jeszcze bardziej w tym celować. I wiecie, jeszcze jedną mam taką ilustrację, bo tak jak wspomniałem, że biskup może się kojarzyć też ze służbą pastora. I w liście do Efezjan w 4 rozdziale mamy taki pięć służb, znacie to, pięcioraka służba, ewangelista, prorok, pastor, nauczyciel, apostoł. Ja myślę, że każdy z nas w Kościele powinien odnaleźć się w jednym z tych pięciu działek i że mamy w Kościele, mam nadzieję, więcej niż jednego ewangelistę, więcej niż jednego apostoła, więcej niż jednego proroka, więcej niż jednego nauczyciela i więcej niż jednego pasterza. Oczywiście mamy przywództwo w postaci Marka i Izy, ale mi tutaj idzie o pasję, o pragnienie, o misję, którą każdy z nas ma w sercu. Więc w jakim z tych działek się odnajdujesz? To jest pytanie. Może jesteś z powołania pastorem? Tak jak mówiłem, nie musi to być przecież cały kościół. Może to być kościół domowy. Może to być kilka osób nieformalnie jakoś z tobą związanych osobiście w relacji przyjaźni, uczniostwa. I co więcej, wierzę, że każdy z tych pięciu dotyczy każdego z nas, bo przecież każdy z nas w pewnym sensie musi być ewangelistą, który rozpowiada dobrą nowinę. Każdy z nas musi być w pewnym zakresie prorokiem, który słyszy i widzi, co Bóg mówi i przemawia w imieniu Boga czasami. Każdy z nas po trochu musi być nauczycielem, bo powiedziano, że mamy uświęcać Pana Boga w naszych sercach i być gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei z łagodnością i bojaźnią. To jest ewangelizacja, tak, ale czasami zamienia się już w nauczanie. Trzeba umieć to potrafić robić. Umieć potrafić, Boże. No i każdy z nas jest też w pewnym zakresie apostołem, posłańcem do wykonania pewnej pracy. Także o tym jednym z pięciu aspektów chcę mówić dzisiaj, tak? Znowu słowo biskup wraca. No dobrze, teraz mam nadzieję, że już złapaliście, o co mi chodzi, więc przejdę do najnudniejszej części mojego kazania, czyli definicji biskupa. Ja wiecie, sobie jeszcze zajrzałem, bo jakby nie wystarczyło mi to, że to jest ktoś, no takie potoczne rozumienie. Ktoś, kto dogląda, jest takim właśnie pasterzem, opiekunem, zarządzającym. W ogóle to wyczytałem taką informację, że przez pierwsze 100 lat presbiter, czyli starszy, i biskup były to określenia wymiennie używane, czyli prawdopodobnie starsi często byli, no na naturalny sposób, tak? Zwykle trzeba dorosnąć do tego, zresztą też czytałem, nie nowicjusz, biskup Paweł, ale ktoś doświadczony, żeby nie wbił się w pychę. Także słowo greckie episkopos to po naszemu biskup. Poza biblijnej Grece odnosiło się do bogów, którzy doglądali właśnie, troszczyli się, chronili, ale też karcili. To też ciekawy kontekst dla naszej wiary, dla naszej drogi. Też bywały to funkcje zawodowe, społeczne. Filozofowie też bywali takimi episkopos, którzy testowali ludzkie sumienia i mieli pewien wgląd w nie. Byli to czasem po prostu oficjele, jacyś zarządcy nieruchomości, budów, terytorium, administracja. To wszystko jest to episkopos. W Starym Testamencie Bóg też jest właśnie jako wszechwidzący przedstawiony w Księdze Joba. Człowiek, to może być urzędnik, tu w Księdze Sędziów mam 9, ustanowi nad tobą spokojnych zwierzchników i urzędników sprawiedliwych, to mamy w Izajasza. Przełożeni i nadzorcy cieśli i murarzy odnawiających świątynię, druga kronik. Kapłan ustanowił straż nad domem Pana, trzecia królewska. Eleazar będzie doglądał przybytku i wszystkiego, co w nim jest. I ten czasownik od rzeczownika episkopy to jest też, jeśli Bóg ma wgląd w jakieś sposoby, czyny, charakter ludzi, aby ich osądzić, albo człowiek ma nadzór właśnie, urząd jakiś, może być przewodniczącym kościoła. Wyczerpująco to zaraz zrobi. Jeszcze w Nowym Testamencie, ciekawie, bo Chrystus też jest biskupem. Chrystus dogląda i strzeże, ma pełną wiedzę i jako pasterz ofiaruje siebie do końca w służbie. Tak jak powiedział sam, w Jana 10, ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Pierwszym Piotra jest w drugim rozdziale. Byliście bowiem jak zbłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i biskupa waszych dusz. Łukasza 19. Jerozolima nie rozpoznała czasu swojego nawiedzenia. To też jest to słowo. Pierwszy Piotra 2:12. Żebyście prowadzili życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Tutaj też jest to słowo. I wreszcie w Nowym Testamencie człowiek jako rola pasterska albo urząd, albo jedno i drugie. W dziejach apostolskich w pierwszym rozdziale, jak wybrali Macieja jako nowego apostoła, to też jego urząd, cytat z psalmu, też weźmie inny, to też jest to. Jak wybierali Szczepana, to też mieli upatrzyć sobie, czyli przyjrzeć się, rozeznać, zaopiekować, też zatroszczyć. W Filipian jest napisane w pierwszym rozdziale, po prostu adresat to do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii wraz z biskupami i diakonami. Pierwszy Tymoteusza 3 już cytowałem, tak? Jeżeli ktoś pragnie biskupstwa, ale przy okazji cofnę się, bo tam właśnie dobrej pracy, kto to pragnie dobrej pracy, to było tak naprawdę takiej pięknej, cennej. To wiecie, jak możecie sobie wyobrazić wasza, nie wiem, czy macie pracę wymarzoną waszą na rynku pracy, czy nie bardzo, jak sobie wyobrażacie waszą wymarzoną pracę, za którą dostajecie pieniądze, no to jest właśnie taka wymarzona praca. No i dobrze, tu w Tymoteusza, w Tytusa 1:7 jest bardzo podobny spis rzeczy. Biskup bowiem jako szafarz Boży ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, nie goniący za brudnym zyskiem, lecz gościnny, miłujący dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, powściągliwy, trzymający się wiernego słowa, zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają. Ten wykaz rzeczy to już taki trudniejszy trochę do spełnienia, ale wciąż pociągający, przynajmniej mnie. Nie wiem, jak wy to odbieracie. I chciałem jeszcze tu zaznaczyć, że wiecie, ja mówię w kontekście Kościoła, ale nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto przemienia się na naturę Chrystusa, który też jest nazwany biskupem, nie wyobrażam sobie, żeby to, co w kontekście Kościoła on spełnia te zadania, żeby się nie przełożyło na jego relacje z ludźmi, którzy nie znają Jezusa. Tak? Jakby Dla nich też jesteśmy wtedy odpowiedzią. Dla nich też jesteśmy kimś, kto jest, kto się troszczy, kto dopytuje, tak? Co u ciebie? Co myślisz o tym? Czy nie chciałbyś tego? Czy mogę ci jakoś pomóc? Miałem nawet pomysł, żeby wam tutaj puścić dźwięk, fragmenty tych audycji świadectw, które nagrywam, bo w nich też się powtarza ten motyw osoby, która prowadzi kogoś do Jezusa albo głosi mu, jest bliskim przyjacielem, jest kimś po prostu, komu zależy, nie? Na drugiej osobie. Ale to sprawdziłem, żeby to zajęło 10 minut. Jest to sporo. I w zasadzie nie w temacie trochę. I wiecie, jeszcze tak, żebyście to może bardziej poczuli, mam nadzieję, że to pomoże. Ja też jestem bardziej taki skupiony na tych swoich notatkach. Nie jestem takim zwierzem scenicznym, który ma fluidy z publicznością i jak się bardziej śmieją, to idzie w tę stronę, tak jak Marek. Ale mam pewien plan i wierzę, że to jest dobry plan. I chcę powiedzieć coś o ciele Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że nie da się wypełnić tej misji, którą mamy, jeżeli nie pokochamy ciała, którym jest Kościół. Żeby pokochać coś, musimy wiedzieć, co to jest. Ja myślę, że wiecie w dużej części, czym jest ciało Chrystusa, ale chciałem się bliżej temu przyjrzeć. My jesteśmy ciałem Chrystusa. Tak jak słyszymy ciało Chrystusa, to się kojarzy, że opłatek się podnosi, ale my jesteśmy tu ciałem, tak? Kocham ciało, kocham was. To są teraz słowa, a chodzi o to, żeby wyraziły się po prostu w działaniu. Żeby były prawdziwą miłością, prawdziwą wiarą czynną w miłości. Więc jesteśmy ciałem. Ale co ciekawe, ja w tym tygodniu słuchałem takich na rowerze jadąc do pracy, dwóch nauczeń, takich długich, Fabiana Błaszkiewicza, jedno o wieczerzy, drugie o ciele właśnie i to też stąd trochę czerpię pewne myśli, pewne takie objawienia, że Kościół jest nową Ewą, tak samo jak Chrystus jest nowym Adamem. Chrystus przyszedł, żeby stworzyć od nowa to, co Adam miał stworzyć, ale zawiódł, tak? I tak samo jak Adam nie istniał bez Ewy, ponieważ Bóg powiedział, że niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, więc dopiero gdy stworzył Ewę, człowiek był pełny, jako on i ona. Tak samo Chrystus, zmartwychwstając, już miał już rozpoczęło się dzieło tworzenia Ewy, która ostatecznie pierwszy raz objawiła się w dzień Pięćdziesiątnicy. Więc my jesteśmy tą nową Ewą, ale co ciekawe, w odróżnieniu od pierwszej Ewy, wiadomo, że ona miała swoje ciało, Adam miał swoje ciało. A tutaj mamy jedno ciało z Chrystusem. Ewa, nowa Ewa, nowy Adam, jedno ciało, którego głową jest Chrystus. Właśnie, to są takie dwa greckie słowa. Sarx, czyli greckie ciało, które jest w środku, ale bez krwi, to mięso, z którego była, tak, Bóg wyjął kość z boku Adama. Nawiasem mówiąc, to ciekawe też, że Jezus miał przebity bok. W momencie, kiedy tak naprawdę Bóg miał stworzyć dla swojego Syna nową Ewę, tak? I jest drugie greckie słowo, nie sarx, tylko soma, oznaczające całe ciało, więc my jesteśmy soma, całym ciałem Chrystusa. I całe zadanie polega na tym, żeby pogodzić się, a wręcz nawet nie pogodzić, tylko pokochać tę nową rolę, kiedy stajemy się ciałem. A kiedy się stajemy ciałem? W dniu swojego chrztu. Kiedy, co się dzieje, umieramy dla grzechu, umieramy dla ciała, od tego dnia zaczynamy krzyżować to swoje ciało i wchodzić w ciało Chrystusa jako organy, jako członki, wchodzić w budowlę jako żywe cegły. I nie wiem, czy pamiętacie, może taki jest... nie wiem, czy może pamiętacie, jest taki film Tomka Bagińskiego, bardzo stary, Katedra. Tam jest bardzo taki fajny obraz. No trochę to jest w takim smutnym nastroju tam pokazane, ale człowiek ze światłem pojawia się, tak jakby wchodził w zaświaty, a może no, może nie zaświaty, może to jest rzeczywiste życie, staje, wchodzi do świątyni, która jest jakby upleciona z takich wielu konarów, staje i w pewnym momencie jego ciało pęka i z niego wytryskuje jakby kolejny pęd gałęzi, kolejny pęd takich konarów, które zamieniają się w kolejny filar tej budowli. I on zastyga w tym momencie. I widać, że obok niego jest dziesiątki innych filarów. I że to jest ta wspaniała katedra, właśnie tytułowa. To jest taki obraz trochę przerażający, no bo pokazuje w zasadzie takie śmierć, całkowite oddanie. Ale w naszym życiu, w życiu naszego Kościoła jest to niesamowita radość bycia częścią ciała. A może radość, którą trzeba dopiero odkryć. Właśnie. I co ciekawe jeszcze, w ogóle podobno w Grece kamień węgielny też jest tak nazywany kamieniem nagłownym, więc tu też jest, tu jest głowa i w ciele też jest głowa, więc tu głowa, to wszystko jest jeden obraz podobny. Kiedy zyskujemy właśnie świadomość tego, jaka jest nasza rola, że mamy po prostu oddać się całkowicie, tak jakby naszego ciała już nie było, tylko jakbyśmy byli częścią większego organizmu, po prostu wpatrzeni w Chrystusa, w głowę, każdy z osobna, mający z Nim kontakt, łączność, kiedy zaczynamy to widzieć, zaczyna to do nas docierać, ekscytować się tym zaczynamy, to mimochodem przychodzi właśnie zabieganie już nie o swoje sprawy, tylko o sprawy innych, którzy są obok, są też współbraćmi, po prostu braćmi, siostrami, są częścią tego ciała. Współczłonkami, można tak powiedzieć. Nie tylko jakimiś nominalnymi członkami zboru, ale kimś, kto po prostu wymienia tę samą krew ze mną, wymienia te same ciepło, wymienia te same, nie wiem, enzymy, hormony. To jest niesamowite. Przypomina mi się tutaj psalm 123, a propos tego wpatrzenia w Jezusa, w głowę. Oto jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów i jak oczy służącej na ręce jej pani, tak nasze oczy na Pana, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami. Po prostu to jest coś, czego ja muszę się uczyć i wierzę, czego wy też musicie się uczyć. Po prostu wpatrywania się w Jezusa. Jako tego, który kieruje nami, po prostu kieruje całym olbrzymim ciałem. Ponieważ my, jak wierzę, jesteśmy ciałem Chrystusa także fizycznie, nie tylko mistycznie. Też przypomniał mi się kontekst tego słowa, który ostatnio miałem w lutym, też prowokacyjnie był tytuł Skończ ze sobą powoli, ponieważ to był proces, mówiłem o cierpieniu i wierzę, że jeżeli cierpienie w ogóle ma jakikolwiek sens i wartość, to tylko taki właśnie, żeby rezygnować ze swoich cielesnych pragnień, krzyżować ciało, które już jakby nie żyje, a żyje tylko po to, żeby spełniać wolę Ojca, tak? I być po prostu częścią ciała Chrystusa. Ale już nie jako moje, nie należy do mnie, tak? To postępowanie konsekwentne z tym może boleć czasami. No i wierzę, że to jest jedyne sensowne cierpienie, które jednak prowadzi do wolności i uwolnienia tak naprawdę od bólu. Który to ból najczęściej zadaje nam świat, różne rozczarowania związane z poleganiem na ludziach, na świecie, na wartościach tego świata, tak? I wreszcie tak myślę, że każdy z nas, ja też często o tym myślę, że warto jest stanąć szczerze wobec siebie, tak? Badać swoją duszę, zastanawiając się, czy mnie w ogóle obchodzą inni ludzie, nie? Ja często właśnie stałem w takim miejscu, że chcę to zmienić. Chcę to zmienić, że dostrzegałem właśnie taką cielesność w sobie, że nie obchodzą mnie inni ludzie. Że nie mam serca, no po prostu mam swoje sprawy i chciałbym po prostu mówić o Jezusie na prawo i lewo, po prostu non-stop, i wiem, że do tego potrzebne jest nie zacięcie Świadka Jehowy, tylko jest potrzebna miłość do tych ludzi. A jest, jak ja nie mam tej miłości, no to co mam ze sobą zrobić, no? Chcę, żeby mi zależało na ludziach. I to jest właśnie, myślę, coś, co trzeba robić, jakby stawać tej prawdzie, prosić Boga, prosić Ducha Świętego o miłość. Bo to jest, wierzę, coś nadnaturalnego, co mamy mieć z Niego, tak? Nie mamy tego w ciele, nie mamy tego z natury. Przynajmniej ja nie mam. Mówię tak szczerze. Może masz dość towarzystwa ludzi? Jesteś introwertyczny na tyle, że nie chcesz się bawić w błocie na Woodstocku czy coś takiego? To unikaj tłumów, tak? Ale wciąż kochaj ciało. Odkryj, co jest dla ciebie. Co to znaczy dla ciebie. I właśnie, a propos tego, co to znaczy, to mam trochę wersetów, które pokażą nam tak bardziej praktycznie. Nie były one wybierane według jakiegoś ścisłego klucza, nie wiem, przebieżki przez konkordancję biblijną. Po prostu wierzę, że Duch Święty jakoś mi je poddawał. Są to wezwania do miłości, wezwania do dbałości o ciało. Właśnie, przypominam, biskup, kto ubiega, kto pragnie i to desperacko pragnie biskupstwa, ten dobrej pracy, chce? Żąda? Jak to było? Pragnie. Kto pragnie, ten dobrej pracy pragnie. Amen. W Rzymian 12, to będzie dłuższy fragment, jest napisane od pierwszego wiersza: proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata. Właśnie, nie dostosowujcie się do świata, to może dostosowujcie się do ciała. Ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Mówię bowiem przez łaskę, która jest mi dana każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, ale nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność, tak my, chociaż liczni, właśnie, my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ale z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Mamy więc różne dary według łaski, która nam jest dana. Jeśli ktoś ma dar prorokowania, niech go używa stosownie do miary wiary. Jeśli usługiwania, niech usługuje. Jeśli ktoś naucza, niech trwa w nauczaniu. Jeśli ktoś napomina, to w napominaniu. Jeśli ktoś rozdaje, to w szczerości. Jeśli ktoś jest przełożonym, niech nim będzie w pilności. Jeśli ktoś okazuje miłosierdzie, niech to czyni ochoczo. Czasami myślę, że Słowo Boże jest tak świetne, że czasami wystarczy coś przeczytać. I nie trzeba wielkich filozofii do tego, ale dalej czytam. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymając się tego, co dobre. Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku. To mi się kojarzy z takim naszym grypsem domowym, gdy mówimy: dziękuję ci. Nie, nie, to ja ci dziękuję. Nie, nie, to ja ci dziękuję. To już tak jest, wiadomo, że śmiejemy się z tego i to już tak można sobie, jak czytam to wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, to mi się jakiś w ogóle Monty Python załącza. Jakiś taki, wiecie, angielska grzeczność i tak dalej. To można się z tego naśmiewać, ale naprawdę wyprzedzajmy się, tak? W pracy nieleniwi, pałający duchem, pałający duchem, co za świetna rzecz, służący Panu, radujący się w nadziei, cierpliwi w ucisku, nieustający w modlitwie, wspomagający świętych w potrzebach, okazujący gościnność. to w sumie się trochę nakłada na tego biskupa. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Radujcie się z tymi, którzy się radują, a płaczcie z tymi, którzy płaczą. To ciekawe też, że to o błogosławieniu tych, którzy nas prześladują, to też jest w kontekście Kościoła. Też, chociaż nie tylko. Czyli wniosek taki, że ci najbliżsi mogą też nas prześladować. Nie wiem, czy pamiętacie, taki był kiedyś filmik mówiący, że pastor mówi, przychodzi do mnie człowiek, mówi, że on już nie kocha swojej żony. Mówi, no to mówię mu, masz kochać swojego bliźniego. Moja żona już nie jest dla mnie bliźnim. No to masz kochać, tam z 4 czy 5 stopni, to już było tak śmieszne bardzo, ale na końcu powiedział, no ale masz kochać swojego wroga, też jest powiedziane w Biblii. I to czasem tak jest, tak, że w kościele, w rodzinie po prostu wręcz dzieci mnie prześladują też. Czasami dzieci, nie wiedząc o tym nawet, prześladują rodziców. Śmieję się trochę, a trochę nie. Ale w każdym razie tak, kochamy dzieci, kochamy siebie nawzajem, mimo że czasem też siebie nawzajem prześladujemy i robimy to czasem nawet niechcący. Dobra, następny. Marka 10, ale też Mateusza 20, co, podobny werset jest. Lecz nie tak ma być wśród was, jak jest w świecie. Ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą. I kto wśród was chce być pierwszy, niech będzie waszym sługą. Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. To jest dla mnie zawsze inspirujące, że Jezus podaje instrukcję, jak być pierwszym. Nie zrównuje wszystkich w dół, socjalistycznie jakoś, tak? Tylko mówi, okej, bądźcie pierwsi. Bądźcie najlepsi. Jak ktoś chce być najlepszy, to mówię jak. Niech będzie ostatni. Jana, pierwszy Jana, list, rozdział 4. Jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? A takie przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata. I to aż do śmierci. Niekoniecznie śmierci fizycznej, że tak mało mamy w rzeczywistym naszym świecie, zwłaszcza teraz w czasie pokoju, nie mamy wojny, jakichś obozów koncentracyjnych, żeby naprawdę oddawać życie za drugą osobę, ale mamy swoje zasoby fizyczne, mamy pieniądze, mamy swój czas, mamy swoje siły, ciało. Oddawanie tych rzeczy często przypomina po prostu tak trudne decyzje jak oddanie życia, bo jesteśmy tak bardzo przywiązani do swojej wygody. O miłości braterskiej, 1 Tesaloniczan, 4 rozdział. O miłości braterskiej pisać wam nie trzeba. Sam Bóg was pouczył, że trzeba się wzajemnie kochać. To również czynicie względem wszystkich w całej Macedonii. Można powiedzieć w całej Warszawie, w całej Polsce. My po prostu zachęcamy, i to też jest moje przesłanie na dzisiaj. Ja po prostu zachęcam. Jeszcze bardziej w tym celujcie. Przypomniał mi się też werset, fragment o leniwym słudze, jak Jezus naucza, mówi przypowieść o talentach. Bardziej nawet od tych pracowitych sług zawsze mnie inspirował ten leniwy sługa, ponieważ myślałem sobie, dlaczego on był tak nieskory w ogóle do zrobienia czegokolwiek z tym talentem, który dostał. Przyszedł ten, który otrzymał jeden talent i powiedział, panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym, żniesz, gdzie nie posiałeś i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz, co twoje. Tak postępuje, według mnie, może macie inną interpretację, ale według mnie tak postępuje człowiek, który, brzydko mówiąc, ma gdzieś ten talent. Wiedział, że to nie jest jego talent, że powierza mu się tylko pewną wartość, która tak naprawdę należy do Pana, który zbierze tam, gdzie nie siał. Więc po co się wysilać? A tamci drudzy czemu pracowali? No chyba z miłości. Ja to tak interpretuję, więc tutaj znowu wychodzi kwestia tego, czy kochamy, czy nie kochamy. Czy chcemy zrobić coś z tym talentem, czy nie chcemy. I to już chyba prawie ostatni fragment, ale za to długi, z pierwszego listu do Koryntian. Ja trochę tutaj wycinałem i też nie przeczytam całego 12 rozdziału, ale on też bardzo dobrze mówi o Kościele, o ciele Chrystusa, o które mamy dbać jako liderzy, jako przyjaciele ludzi po prostu, jako kochający ludzi, jako biskupi, jako pasterze. Każdy z nas z osobna w jakimś sensie, tak, jak mówiłem, jest pastorem, pasterzem. W jakimś zakresie, choćby malutkim. Nawiasem mówiąc, jak się pragnie biskupstwa? Czy to jest walka o stołki? No nie, bo w pewnym sensie, znając naleciałości historyczne, hierarchiczne, no to biskup jest stołkiem, tak? Ale my nie mamy podstępem i podkopując komuś dołki ubiegać się o biskupstwo, tylko jak się starać? No właśnie, zaczyna się od małych początków. Zaczyna się od pragnienia w sercu, żeby kochać, żeby dbać o ciało. 12 rozdział listu do Koryntian, pierwszego. A różne są dary, lecz ten sam duch. Różne są też posługi, lecz ten sam Pan. Głowa. Różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A każdemu jest dany przejaw ducha dla wspólnego pożytku. Wspólnego pożytku. Jednemu bowiem przez ducha jest dana mowa mądrości i potem jest mowa wiedzy, wszystko w tym samym duchu. Innemu wiara, dar uzdrawiania, dar czynienia cudów, proroctwo, rozróżnianie duchów, różne rodzaje języków, tłumaczenie języków. A to wszystko sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu z osobna tak jak chce. Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, taki Chrystus. Chyba z 8 razy pada tutaj słowo ciało. Na koniec, wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. No i dalej mamy tak, Bóg, to już wiemy, bo już czytałem to, ale z innego wersetu. Bóg ustanowił niektórych w Kościele najpierw jako apostołów, ustanowił, czyli dał, tak? Pamiętacie to, że to nie jest ustanawiam cię apostołem, zapisane w papierach kościelnych i delegacja. Tylko dałem cię. Jesteś apostołem, idź, leć, rób swoje. Jesteś prorokiem, idź, leć, rób swoje. Jesteś nauczycielem, idź, leć. Cudotwórców, dary uzdrawiania, niesienia pomocy, rządzenia, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? I tak dalej? No nie wszyscy. Każdy z nas ma ten jeden dar, ale wierzę też, tak jak mówiłem, że każdy z nas ma jakieś miejsce w tym ciele i jest jakimś organem, czy częścią jakiegoś organu. Starajcie się, i teraz przechodzę do ulubionego mojego, mam nadzieję, że też waszego fragmentu, czyli do 13 rozdziału, do hymnu o miłości. Starajcie się usilnie o lepsze dary, tak, te wszystkie dary, które wymieniałem, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą, czyli miłość, tak, bo wiemy też z hymnu o miłości, z tej drugiej części jego, że wszystkie te dary, o których jest mowa, przeminą, bo trwają do czasu powrotu Chrystusa, kiedy to miłość pozostanie. Ze wszystkiego będzie potrzebna już tylko miłość. I tak naprawdę miłość zasila te wszystkie dary. Jakby bez niej nic nie ma sensu. Bo choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Choćbym rozdał żywność dla ubogich, cały swój majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam. Miłość jest cierpliwa, życzliwa, nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, raduje się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. No właśnie, to co mówiłem, tak? Choć są proroctwa, przeminą, języki ustaną, wiedza obróci się w niwecz. No, ale tak samo jak dorastamy, Paweł pisze, że gdy stałem się mężczyzną, to zaniechałem tego, co dziecięce. Tak samo my zaniechamy tych wszystkich małych darów, małych z perspektywy wieczności, dzisiaj potrzebnych bardzo. Kiedy poznamy tak, jak zostaliśmy poznani, twarzą w twarz, już nie tak cząstkowo. No, trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy z nich największa jest miłość. I ostatni aspekt tych wezwań właśnie, co w praktyce oznacza to biskupstwo, ta miłość do ciała, myślę, że bardzo ważne, bo przeze mnie często ignorowane, a może i przez was też, jest, może to po prostu przeczytam, Przypowieści 27:6. Razy przyjaciela są oznaką wierności, pocałunki wroga są zwodnicze. Z Galatów 6. Bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Chodzi o korektę po prostu, tak? Nie bójmy się mówić, jeśli widzimy jakiś grzech u swojego brata na osobności, łagodnie czy czule wręcz mówić mu, to jest złe, wierzę, że to jest złe i to prowadzi cię w złą stronę. To również jest wyraz miłości, chociaż nieprzyjemnej, ale miłości, tak? Także upominanie. A tu jeszcze z Galatów końcówka jest też fajna. W czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, jeśli nie ustaniemy. Dlatego więc, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. To też, co mówiłem, że to bycie biskupem w stosunku do Kościoła, to jest właśnie to, zwłaszcza domownikom wiary, ale nie tylko im, bo jeżeli ktoś jest czuły, opiekuńczy, zabiega, interesuje się o ludzi, o domowników wiary, mówiąc szerzej, to też będzie taki, no to nie mamy dwóch serc, nie jesteśmy rozdwojeni, tak? Mam nadzieję. Też tak samo będziemy traktować ludzi z zewnątrz. I ostatnia rzecz. O, 46 minut minęło. Bardzo dobrze. Ostatnia rzecz, jaką chciałem powiedzieć, to też piękny wyraz tego, jak dbać o ciało. Tym takim szczególnym wyrazem tej miłości, znakiem jedności w ciele, kochania ciała, szczególnym upamiętnieniem jest Wieczerza Pańska. Dlaczego? Jezus mówił, żeby, tak jak mówiła Lena, jeść Jego ciało i pić Jego krew. Wiemy, że trudna to mowa, twarda, któż jej słuchać może, dlatego, że potrzebujemy wyjaśnienia. Ja jako wierzący od lat wiedziałem, że zostałem już nauczony, że nie ma tej transsubstancjacji, nie jemy prawdziwego ciała w opłatku, nie pijemy prawdziwej krwi w kielichu, w winie. Ale z drugiej strony to jednak ma jakiś duchowy wymiar i jest skuteczne i nie jest tylko jakąś tam pamiątką, no to jeśli ma jakąś moc, to co to znaczy tak naprawdę ta krew i to ciało? I to też Fabian Błaszkiewicz zwrócił na to uwagę w tym swoim nauczaniu. Ciekawe, że nigdy na to nie zwróciłem uwagi, że Jezus... Sam Jezus, jakby nie potrzebujemy żadnych teologów, czy nawet apostołów, żeby wiedzieć, czym jest ciało i czym jest krew, bo mamy definicję z ust samego Jezusa, który powiedział, moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a krew prawdziwym napojem. I pamiętacie może z Ewangelii Jana 6, że wielu od tego momentu już za Nim nie chodziło, bo się zgorszyło tym. A On powiedział jeszcze, ja jestem chlebem życia. To właśnie takie było odkrywcze dla mnie, że nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. Definicja po prostu. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. A więc, kto nie będzie głodny, kto je chleb? Ten, kto przychodzi do Jezusa. Kto nie będzie odczuwał pragnienia? Kto pije krew? Ten, kto wierzy w Niego. A więc jedzenie Jego ciała i picie Jego krwi, to jest przychodzenie do Niego i wiara w Niego. I co więcej, Jezus powiedział w tej samej rozmowie z Żydami, że no właśnie, wiemy, że wiara jest przekonaniem, pewnością o czymś. Jak słyszymy jakieś słowo, to wierzymy mu albo nie. I z tego wynika działanie, tak? Wiemy, że jest wiara czynna w miłości. I naszym wykonywaniem dzieł Boga jest wiara w Jezusa. A wiara jest czynna w miłości, a miłość ma się wyrażać wobec ciała Chrystusa, tak? I właśnie w tym sensie Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian 11, czyli rozdział przed tym, co czytałem, że niektórzy spotykając się, chrześcijanie, tak? Piją i jedzą niegodnie. Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd własny je i pije, nie rozróżniając ciała pańskiego, bo na przykład nie czekają na siebie nawzajem, czyli po prostu robią sobie uczty, pomijając jakby fakt, te upamiętnienie wieczerzy. I jeszcze co ciekawe, czyli tak, wieczerza pańska jako wyraz tego, że przychodzimy do Jezusa i pijemy Jego krew, więc wierzymy w Niego, więc stajemy się Jego ciałem i okazujemy miłość temu ciału, jest ilustracją tego, że jesteśmy wzajemnie zasilającymi się organami, jesteśmy ciałem. I co ciekawe jeszcze, co mówi Jan, pisząc o ostatniej wieczerzy, bo jak pamiętacie, ta Ewangelia Jana się znacząco różni od pozostałych Ewangelii, to znaczy prawie 1/3 jest poświęcona temu, co Jezus powiedział na koniec, podczas ostatniej wieczerzy. I Jan, co ciekawe, tak jak 3 ewangelistów pisze o ustanowieniu wieczerzy pańskiej, czyli tak, wziął chleb, połamał, dał swoim uczniom, wziął kielich i powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. To wszystko piszą Mateusz, Łukasz i Marek, a Jan tego nie pisze, ale pisze coś innego. Pisze o umyciu nóg. Gdy więc umył im nogi, które to odbywało się w tym samym czasie. Gdy więc umył im nogi i wziął swoje szaty, usiadłszy znowu za stołem, powiedział do nich, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem? I dobrze mówicie, bo nim jestem. No więc jeśli ja, pan nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem myć nogi. Dałem wam bowiem przykład, i to też jest ważne słowo, przykład, nie wzór, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. To znaczy, że czy można myć nogi innym? Tak. To jest fajne, zachęcam, żeby wykonać taki gest, można mieć ciekawe emocje, odczucia i myśli podczas tego zabiegu, uniżyć się w sposób taki widoczny, ale jest to przykład, tak? Czyli mamy to przełożyć na swoje życie i w podobny sposób służyć innym, uniżać się przed nimi i robić dla nich to, czego potrzebują, tak? Koniec, ale jeszcze chciałbym się pomodlić na koniec i chciałbym, żebyście pomodlili się ze mną, w tym sensie, że nie musicie wstawać, ale żebyście się skupili i badali własne serce i może też słuchali, co Bóg mówi do was. Może to wymaga zamknięcia oczu. Ja nie zamykam, bo też mam jeszcze tu notatkę. Amen. Ale Panie Boże, dziękujemy Ci, że Ty dałeś nam swojego Syna, żebyśmy byli wolni i nie tylko byli wolni, ale odrodzili się jako części Twojego ciała, świętego ciała, już nie dla siebie, ale dla Ciebie żyjąc, wiedząc, że nasze ciała są święte, bo są częścią Twojego ciała. I prosimy Cię, żebyś pokazywał nam nasze serca, żebyś swoim słowem odcinał to, co jest niewłaściwe w naszych sercach, żebyś pokazywał nam, czego doglądamy w życiu, czy jesteśmy biskupami Twojego Kościoła, czy staramy się usilnie o taką rolę, aby być jak najbardziej oddanym swoim braciom, swoim siostrom, Tobie wreszcie, który jesteś głową. Czy może doglądamy bardziej spraw swojego ciała, jedzenia, picia, ubrania, dachu nad głową, pieniędzy, wakacji, nie wiem, czego jeszcze. Boże, dziękujemy Ci, że Ty nie pozostawiasz nas samym sobie i nie musimy we własnej mocy walczyć o to, aby postępować tak, jak to przeznaczyłeś nam, ale dajesz nam swojego Ducha. Dziękuję Ci za Twojego Ducha, który wszystko odmienia. Dziękuję Ci, że Ty żywisz i pielęgnujesz swój Kościół, tak aby okazał się nienaganny, czysty i bez skazy, jako Twoja oblubienica, nowa Ewa, kiedy Ty przyjdziesz i kiedy dojdzie do wesela baranka. Dziękuję Ci, że Ty sam żywisz i pielęgnujesz nas i też nie dopuszczasz do tego, żebyśmy byli samolubni, tak jak ten świat jest samolubny, ponieważ taki ja jestem z natury. Dziękuję Ci, Boże, że wobec Ciebie mogę pokutować i wobec Ciebie mogę mieć nadzieję, że Ty będziesz na nowo przez swojego Ducha odmieniał moje serce. Amen. Dziękuję Ci, Boże, że Ty wkładasz w nasze serca pragnienia, swoje pragnienia, swoje pragnienia, swoje pragnienia, że możemy kochać siebie nawzajem jak członki jednego ciała i odkrywać to na nowo i na nowo. Odkrywać, jakie to jest piękne, jakie owocne, jakim jest potężnym znakiem dla świata. Dziękuję Ci. Chwała Tobie. Chwała Tobie. Niech będzie chwała Tobie za Kościół Twój. Za to, że przemieniłeś nas, wszystkich, jak tu siedzimy, jak wierzę w to silnie i widzę oczami po prostu wiary, że przemieniłeś nas z ludzi bez światła, bez oczu, bez wizji, bez nadziei, w ludzi, którzy pragną i dążą po prostu do Twoich celów i do Twoich po prostu przykazań. Amen. Proszę Cię, był Duchu Święty, żebyś teraz, może przez parę sekund będę milczał, żebyś wkładał w nasze serca ludzi, zarówno domowników wiary, jak czytamy, ale też ludzi spoza Kościoła, spoza ciała Chrystusa, którzy potrzebują Ciebie, żebyś na nowo wkładał ich w nasze serca. Duchu Święty, proszę Cię, mów do nas teraz. Amen. Amen. Chwała Tobie, bo wszystko mamy w Tobie. Amen. 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 I to wszystko. A teraz dziękuję Wam za ten czas kazania i za to, że mnie słuchaliście.
Dzięki, Jasiek. To było super. Naprawdę. Słuchajcie, życzę Wam dobrej niedzieli. Bądźcie za tydzień. Ciężko mi coś powiedzieć, bo myślę cały czas o tym, co Jasiek mówił, ale przetrawiajcie to, co usłyszeliście i niech to wyda owoc.